Gaulajzes? Gaulajzes? Kto to pali gaulajzes?
Chłopcy, już czas, już czas, bo sól zatopi tu noc.
Dobry wieczór Państwu.
Uwaga.
I znowu witamy w półliterackim i niekulturalnym magazynie
Gaulaj z Golana. A Gaulaj z Golana jest produkcją
Klubu Polskich Nieudaczników w Berlinie.
I nie tylko to, Gaulaj z Golana ma też redakcję, a redakcja w niezmiennym składzie od wielu lat...
Ewa Lewy,
Piotr Mordel
i Adam Gusowski. Dzień dobry. Dobry wieczór.
Zapraszamy.
Proszę Państwa, nadal jesteśmy w naszym jubileuszowym roku, 2018, co oznacza dla wszystkich Polaków i tych, którzy nimi raz byli...
No, to, że w naszej audycji mamy poczet zapomnianych Polaków.
Świętujemy 100 lat niepodległości Polski.
Odzyskania niepodległości.
Szkoda, że nie ma takiego sloganu, takiego nadrzędnego sloganu w Polsce. Jakoś tak nie zauważamy, że był taki wspólny mianownik dla wszystkich Polaków.
No jak to nie? Po prostu nasza pieśń narodowa, 100 lat.
100 lat, 100. No to... Niech żyje Polska nam.
To jest właśnie nasza...
No ale to by oznaczało, że teraz zaraz umrze ta Polska, bo po 100 latach tak już...
Właśnie, ta piosenka jest trochę niebezpieczna.
W naszych spotkaniach z historią Polski, z ostatnim 100 lat Polski. Dzisiaj, proszę Państwa, my dla Państwa, no można powiedzieć, takie ostatnie 400 metrów. Znaczy, to jeszcze nie jest finisz, ale już ten zakręt na stadionie. Lata 70.
Dla wielu z nas...
Jeszcze znane.
Państwa znane właśnie z autopsji. Niektórzy wspominają z łezką w oku.
No właśnie, dlaczego? Dlaczego z łezką w oku wspominamy lata, powiedzmy szczerze, gierkowskie?
No jak nie wspominać dobrze tych lat, skoro był to okres tak zwanego cudu gospodarczego? Polska rosła w siłę.
Pierwsza Pepsi-Cola, no to ale, jest niezapomniane.
No pierwsza Pepsi-Cola, ale budowało się... Transport, drogi, huty.
Szkoły tysiąclecia.
Rafineria. To wszystko rosło w siłę. Rosło. No, aż okazało się, że to...
Trochę na wyrost.
No właśnie, bo to nie za koniecznie za bieżące pieniądze. No właśnie. Ponieważ drastycznie, niekorzystnie ukształtował się bilans importu i eksportu. Do Polski towary...
Przywożono.
Tak. Natomiast my nie mieliśmy jakiegoś takiego... towaru eksportowego. I z tego zaczęły powstawać problemy gospodarcze. No i co wymyślono? Trzeba było ten produkt wymyśleć. Co można było z Polski eksportować? No, węgiel. Jakoś to nie poszło, no bo to trudno jest zapakować. To jest taka...
Strasznie trudno zapakować węgiel.
I co się wtedy stało? Bo ja, prawdę mówiąc, nie znam tego tematu.
No, trzeba było wyeksportować coś, co jest czyste.
Czego jest dużo? Co jest takie...
Najlepiej białe, żeby było.
Białe. Tak. No i też się dobrze, tak pozytywnie, wręcz tak smacznie kojarzyło.
Aha. Żeby z Polską kojarzyło się coś tak pozytywnie. No, co jest takiego? Coś smacznego, słodkiego, białego.
Może pączki. A lukier?
No, coraz
jest
bliżej.
Przezroczysty. Cukier.
Cukier?
No cukier!
Postanowiono wyeksportować cukier, aby rozwiązać wszystkie problemy gospodarcze.
Paradoksalnie ten genialny pomysł rządzących spowodował pewne potknięcie. I tutaj w tych potknięciach już prawie przed wywrótką, tak? To już ten system tak już... jeśli zostaniemy przy tej metaforze bieżni, on już tak zaczyna gubić rytm, już tak się trochę do przodu przechylać, już te ręce nie przy ciele, tylko bardziej z przodu machają, już tak po prostu widać, że zaraz to się przewróci. A jednym z takich, no można powiedzieć, płotków, przez które trudno było przeskoczyć, to był nasz cichy bohater tak naprawdę, któremu chcielibyśmy oddać dzisiejszą audycję i w ten sposób też cześć, to był Maksymilian Klański.
Teraz przed Państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór Państwu. W naszej audycji rozmowa z ciekawym człowiekiem, moim gościem przy mikrofonie, a Państwa gościem przy odbiornikach jest pan Maksymilian Klański, guru wekowania, znany lepiej pod pseudonimem Max Wek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. A czy pan już dzisiaj coś zawekował?
Ja? Nie.
A to błąd. Aktualnie mamy sezon na rabarbar, a ten się szybko kończy. Umyć, pociąć, zasłodzić, zalać, zagotować i już. Zimą jak znalazł. Jeszcze mi pan podziękuje.
Dziękuję. To znaczy, dziękują panu miliony za przywrócenie im wiary w siebie.
No tak, tak. To były miliony. Te pełne stadiony, te tysiące uśmiechniętych twarzy. Nigdy tego nie zapomnę.
To istny fenomen, że akurat na pana wykłady o wekowaniu przychodziły takie tłumy.
Fenomen? Ja wiem. Dużo pracy, no i talent.
Ten talent już pan uzewnętrzniał w szkole podstawowej.
No, miałem już pewną ciągotkę do grafomanii. Dzisiaj tego już nikt nie bierze na poważnie, ale wtedy koledzy płacili mi za wypracowania niezłe pieniądze.
I szybko zmienił pan to hobby na swój zawód.
Tak, to prawda. Zacząłem pisać do gazet i kolorowych magazynów. Najpierw banalne poradniki dla ogrodników i majsterkowiczów, później bardziej wyrafinowane porady dla szyjących kobiet i całkiem wymagające opisy robienia na drutach i szydełkowania. Napisać to z pewnym rozmachem, napięciem, czasem melancholią, a czasem humorem, nie jest łatwo, ale dałem radę.
I za to właśnie uwielbiają pana pańscy czytelnicy. Jednak prawdziwym hitem było Jak bekować, żeby nie spleśniało.
Specjalnie wybrałem taki tytuł grozy.
Ze zgrozą szybko na pana poczynania spojrzała gierkowska władza.
Wekowanie stało się w późnych latach 70. prawdziwym hitem. Z punktu widzenia władzy plagą. Bo wprawdzie ratowało to niedobory warzyw i owoców zimą, ale wymagało ogromnej ilości cukru. Ten z kolei Gierek musiał wywieźć za granicę, żeby załatać dziury dewizowe. Cukru zabrakło już nawet na alkohol, a to niebezpieczna gra. Wekowanie pogłębiło kryzys gospodarczy.
I społeczny.
Właśnie, niezadowolenie rosło. Wraz z prowadzeniem kartek na cukier przekształciło się ono w publiczne demonstracje, manifestacje. Do tych dołączyli robotnicy. Już wkrótce do strajków doszło w całym kraju.
I konflikt się zaostrzył i Gierek musiał ustąpić.
Nic to nie pomogło. Braki były ogromne, a apetyt na zasładzane weki zbyt duży. Stan wojenny był nieunikniony. To był kolejny krok do zmian politycznych w Polsce. I wszystko właśnie przez nasze słoiki. Znaczy moje wekowanie.
I tym pozytywnym akcentem żegnam się z państwem. Moim gościem przy mikrofonie był pan Maksymilian Klański. Max Wek, dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę, proszę i szczęść Boże.
A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia. No właśnie, kim był Maksymilian Klański, to tak cichy bohater, ale też mało znany tak naprawdę, bo mimo naszych starań, informacje o nim są...
Skąpe bardzo.
Skąpe.
Według danych Urzędu Statystycznego urodził się w Radomiu 6 czerwca 1936 roku.
Czy wiemy coś o jego rodzicach?
Możemy rzucić garść suchych faktów, do których się dokopaliśmy. Pochodzenie miał, powiedzmy, pospolite. Ojciec miał na imię Abraham, matka Sara. Czym trudnili się rodzice? Otóż mieli sklepik z żywnością. Również tam był punkt naprawy parasoli i repasacji ponczoch.
Ja z kolei przejrzałem troszeczkę archiwa szkolne, przede wszystkim Ministerstwa Edukacji. Tam też jest kilka zapisków. Matura w 56 roku, czyli z 20 rokiem życia na karku. Może być, że jakiś tam rok mu się omsknął, ale to też nie zapominajmy, 36
ciężko
rocznik.
Było.
Może być, że troszeczkę później zaczął szkołę.
A może pomagał rodzicom?
Może pomagał rodzicom. W każdym razie maturę na pewno zdał. Wiemy też, że chodził do zespołu szkół technicznych imienia Marcelego Nowotko.
Działacz komunistyczny, zdaje się.
Mamy trochę potwierdzenia tego, co się spodziewaliśmy, że już od wczesnych szkolnych lat lubił pisać artykuły robił na temat, rzeczowe takie.
Nie tylko lubił, ale robił to nawet chętnie.
Podobno dostawał też za to pieniądze, ale dlaczego nie? Praca jak każda inna. No i właśnie praca. No później to już się zaczyna dosyć uporządkowanie.
Pierwsze hobby, działka.
Chodzi ci o jego pierwsze dzieło?
Tak.
Działka, moje hobby, właśnie. I to chyba jeszcze stworzył pod innym pseudonimem, dlatego nie jest, ta książka jest bardzo znana, ale nie wszyscy wiedzą, że to on ją napisał. No dalej takie poradniki, kopanie rowów dla początkujących, zaprzyjaźnij się z kosą, to dla rolników. Oczywiście wiele odczytów. Gdzie miał te odczyty? Trzeba powiedzieć, bo to były na początku akademie szkolne, a potem...
akademie szkolne, ale szybko przeszedł do domów kultury, teatry, ale też hale kongresowe, przecież nie zapominajmy, nowo otwartą operę. To też się przychyliło jakby do drugiej fazy jego twórczości, jego popularności, bo zaczął pisać dla czasopism.
O tak, i to były to czasopisma wszystkim nam świetnie znane, tylko...
Ale też poczytne, prawda?
Bardzo poczytne. No, Kobieta i Życie, ABC Techniki, Szkiełko i Oko, Przyjaciółka też. Tylko po prostu nikt nie... Oczywiście te wszystkie rubryki na pewno czytaliśmy wiele razy, jako dzieci. Nasi rodzice to czytali.
Ale mimo wszystko ta jego kariera jakby na takim poziomie dość
niszowym. Ale wystarczyło, żeby zarobić sobie na dużego Fiata 125P.
Czerwonego.
W wersji...
eksportowej.
I wtedy napisał swój hit, do tego właśnie zmierzam, który jakby odmienił radykalnie jego życie. W końcu to jego hobby doszło do takiego pewnego rodzaju gwiazdorstwa. Oczywiście na takim naszym socjalistycznym poziomie. No, ale po raz pierwszy mówił do tysięcy ludzi na stadionach.
Tak, to prawda. No jego popularność w tych kręgach była ogromna. Właśnie ten hit Jak wykować, żeby nie spleśniało, no przez wiele lat był na pierwszym miejscu liście bestsellerów.
Przetłumaczony na 7 języków. Rumuński, węgierski,
bułgarski,
mołdawski, ukraiński.
Białoruski i ormański, jeśli mogę tobie pomóc. Tak. Ale tylko chyba w Armenii przyjął się tak naprawdę dobrze, że na tyle, że też miał tam rzesze swoich fanów. Chociaż on nie był próżny. Tutaj musimy powiedzieć, że to nie był taki... On wprawdzie był gwiazdorem, ale nie z taką jakąś... z taką ambicją kariery międzynarodowej.
Myślę, że jego ambicje zostały już zaspokojone, gdy sprzedał 3-milionową egzemplarz tej swojej książki.
Ale czy mógł przypuszczać, że ta książka tak wpłynie na dalsze losy Polski?
No i czy mógł przypuszczać, że no główny produkt, który był potrzebny do zrealizowania jego porad w tej książce, czyli cukier...
Że ten cukier będzie tak upragniony, chociaż tak naprawdę przecież wszyscy dietetycy o tym wiedzą, że nadmiar cukru, no...
Wiadomo,
nie jest, szkodzi. Nie jest taki dobry...
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo, z terenu melduje się wasz wszędobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduję się z Radomia, miasta inspiracji, miasta wolności. Ale nie tylko, bo oto podczas budowy, a raczej podczas kopania fundamentów pod kolejny pomnik, budowlańcy natrafili na sensacyjne odkrycie. Na szczęście archeolodzy pilnujący budowy błyskawicznie zatrzymali pracę i przystąpili do badań. Ale o szczegóły poprosimy jak zwykle naszego złotoustego...
Redaktorku, bez osobistych wycieczek. Etyka zawodowa.
Przepraszam i proszę o wybaczenie. Czym należy zatem tłumaczyć niecodzienność znaleziska?
Na początku wydawało się, że mamy do czynienia z typowym obiektem późnego PRL-u. Słoik weka. Szczelnie zamknięty. Mówiąc szczerze, byliśmy z adiunktem i docentem nawet troszeczkę rozczarowani. Docent sadził właśnie maliny na działce, gdy został wezwany na teren znaleziska.
Ale co wydarzyło się potem? Proszę naszej cierpliwości nie wystawiać na próbę.
Cicho, no. Otworzyliśmy weka i znaleźliśmy w środku zeszyt, w którym zapisane były stenogramy rozmów w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, uwaga, z lat 70.
No, ale czy to była sensacja?
No niech pan słucha. Okazało się, że urzędnicy z tego ministerstwa już wtedy doskonale zdawali sobie sprawę ze szkodliwego działania cukru na nasz organizm.
Biała śmierć. No tak, teraz wie o tym każde dziecko.
No właśnie, ale ponad 40 lat temu wszyscy zajadali się cukrem i ani myśleli, żeby jego spożycie ograniczyć. I tu ministerstwo wpadło na genialny pomysł i sfingowało kryzys w zaopatrzeniu w cukier. Wprowadzono nawet kartki, a nadwyżki produktów cukrowni sprzedano mniej inteligentnym społeczeństwom.
Ależ to sensacja. Trzeba będzie napisać całą historię od nowa. To w trosce o zdrowie Polaków Ministerstwo Zdrowia doprowadziło, chcąc nie chcąc, do upadku komunizmu.
Tak jest. Chyba trzeba będzie nawet oddać Nobla.
I tym optymistycznym akcentem oddaję głos do studia.
Powracając do Maksymiliana Kleinsta, który jest niewątpliwie bohaterem polskiej historii.
Do końca. No dlaczego? Co się stało potem, jak nie było tego cukru? Co się stało? No były protesty, były strajki, 76 rok, bo ludzie chcieli cukru. Co im jeszcze się nie podobało, to to, że...
Trudno się dziwić. No ja też czasem, ja na przykład nie wypiję kawy bez cukru.
Właśnie.
To dla mnie bardzo, bardzo
dramatyczne. Teraz sobie wyobraź twoje życie u schyłku PRL-u, tak?
Tak.
No, no wyobrażam krótko, sobie. Krótko tak. Po gierkowskim raju na ziemi tak naprawdę, nagle jesteś konfrontowany z sytuacją, że A, nie ma cukru i B, jeśli w ogóle coś jest, to jest znowu za drogie, żeby sobie to kupić.
I C, to już dla intelektualistów, w konstytucji jest zapisane, że musisz się przyjaźnić ze Związkiem Radzieckim.
No nie.
A ty chcesz na przykład z Witkiem.
No to oczywiście natychmiast bym zaczął strajkować.
No.
Wyszedłbym na ulicę.
No.
No i obalił aktualny ustrój.
No ale ustrój się nie chciał dać obalić.
No tak.
I zrobił zupełnie coś innego. Też wyszedł na ulicę i próbował obalić to, co chciało go obalić. No najpierw obalił Gierka. No a to było najłatwiejsze, prawda? Zresztą to był starszy człowiek, ten Gierek. Nie do końca lubiany. Przecież mówi tak, pomożecie?
A oni powiedzieli, że nie.
Że nie, on... No. No i tak właśnie to, tak to właśnie wyglądało z tym Gierkiem.
Nie, no często tak jest, że elity jakby coś mówią, a słyszą zupełnie coś innego i potem się dziwią.
Albo zadają pytanie, same sobie na nie odpowiadają i potem mówią, że no przecież tutaj jest odpowiedź jasno, czarno na białe napisane, że tak jest dobrze i zapytaliśmy, tu jest odpowiedź.
Ale Gierek potrafił formułować rzeczy proste w taki niezwykły sposób. Na przykład, no potem nastąpił trochę właśnie wzrost cen, trochę trzeba było coś tam pozmieniać. I co on powiedział wtedy? Że to nie miały być podwyżki, tylko to problem struktury cen trzeba rozwiązać. No, no to, i tak taki sposób właśnie
pewne
były
niewygodne rzeczy.
Tak władza mówiła.
Do dzisiaj nam władza, czy ludzie, którzy chcą nam powiedzieć... Zresztą, no, jeśli ty chcesz komuś coś powiedzieć niewygodnego, to też rzadko mówisz to tak prosto z mostu, nie?
Oczywiście.
Na przykład, powiedzmy, że teraz...
Koszula moja tobie się nie podoba. No, to co mówisz?
Znaczy bym powiedział może, że to niekoniecznie twój styl, bo się ubierasz, normalnie się ubierasz trochę ładniej, a dzisiaj tak ten... Wiesz, tak ten, nie? Ale na przykład jeśli chodzi o to, o tą kwestię, że nie masz jednej nogi, no to trudno, wiesz, jakby no tak tobie powiedzieć, że nie możesz z nami grać w piłkę, bo nie masz nogi. Nie, jak się mówi, że nie graj w piłkę, to jest niebezpieczna dyscyplina sportu, można dostać w głowę, albo się wywrócić
albo
i tak dalej, nie?
Mówisz, że na przykład gdyby wszyscy stracili po jednej nodze, to ty już nie miałbyś żadnej.
No właśnie, także po prostu zawsze są jakieś możliwości.
Można pochwalić cię, że ładnie rzucasz do kosza, na przykład, że coś właśnie, że rzucasz.
Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, ale nie, w sumie nieważne, co się mówi, ważne, żeby do tego celu dojść, ale jednak Gierkowi się to nie udało.
Ale jeszcze z tym cukrem podsumujmy, jak ty mówisz, że sobie nie wyobrażasz, że nie posłodzisz sobie kawy, to popatrz na skalę. Ty potrzebujesz do kawy dwie łyżeczki dziennie, a tutaj masz po prostu, przyjechałeś z działki, masz tak, dwie siaty śliwek, dwie siaty jabłek, w sumie wszystko już gnije prawie, musisz to zawekować, wiesz ile potrzebujesz do tego kilogramy i to każdy po prostu, każdy Polak.
I nie zapominajmy też, że cukier potrafi nie tylko sytuacyjnie, ale też w organizmie spowodować uzależnienie, tak jak od alkoholu czy hazardu.
Rodzina Radziwiłł. W rolach głównych?
Matka Krystyna.
Krysia.
Córka Agnieszka. Agnes.
Dziadek Hieronim. Hieronim.
No jak było?
Wspaniale.
Brawo. Brawo za odwagę. Najważniejszy jest pierwszy krok.
A co dziadek takiego zrobił?
Zapisał się do grupy wsparcia uzależnionych od hazardu.
I co tam postujecie? 10 dni bez dotykania kart?
Nic nie postują. To jest prawdziwa grupa. Siedzi się w kółku, się rozmawia.
Ale jak? Na streamie?
Agnieszka, no. Ty i tak tego nie zrozumiesz. Tato, no opowiadaj wreszcie.
Wszystko świetnie. Tylko jest jeden mały problem. W mojej grupie nie było już wolnych miejsc.
No masz.
Ale to nic. Zapisałem się do anonimowych alkoholików. W pokoju obok. Bardzo mili i kulturalni ludzie.
Może. Kiedy akurat nie są zalani w trupa.
To dziadek jest uzależniony od hazardu i alkoholu? Co za patologia?
Co to za słownictwo? Dziadek twój przejawia delikatne, niebezpiecznie ukierunkowane skłonności. A w ogóle to... Czy tata oszalał? Miał tata skończyć z hazardem i co teraz?
Nie ma tego złego. Na alkoholikach poznałem bardzo fajną babeczkę. Zaproponowała mi, żebym poszedł z nią na spotkanie następnej grupy wsparcia. No nie wypadało odmówić.
Jakiej znowu grupy?
Uzależnionych od seksu. Tam to dopiero rakiety były. Koniec końców umówiłem się na randkę.
Ojciec się bawi, a dla mnie to oznacza wydatki i prasowanie koszul.
Jak dobrze pójdzie, to nie będzie żadnych wydatków. Umówiliśmy się w kasynie, na partię ruletki.
Romantycznie, jak w filmie.
Ja tu chyba zaraz zwariuję.
Rodzina Radziwiłł.
No jakby nie był Maksymilian Kleński, nawet jeżeli w tych takich ogromnych trybach historii może nie został zapisany w encyklopediach i tak dalej, natomiast przyczynił się na pewno swoim działaniem do upadku, albo do początku, albo do jakiegoś etapu upadku tego systemu, który w tej niepodległej Polsce mimo to...
Niestety, no, zapisał się z złymi...
literami.
Złe litery? Jakie to są? Przepraszam.
Na złych kartach historii.
No, zapisa się lepiej. Po prostu kursywą.
Niedbałą kursywą. Mm-hmm.
Jaki jest taka najgorsza czcionka? Taka najbardziej...
Arial.
Arial, no nie.
Taka pospolita, no,
Arial
najgorsza.
Tekton.
Tekton? Tektonem. Zapisał się tektonem na zbrudzonych... Na zbrudzonych trudem robotniczym kartach historii Polski. Maksymilian Kleński, Max Weg. Mam nadzieję, że naszym programem przybliżyliśmy państwu jego osobę, ale też przyczyniliśmy się do tego, że jednak nie tylko już został przypomniany, ale nie odejdzie, zapomnienie.
No i też taki apel do państwa, nawet ci, którzy nic nie osiągnęli i są zupełnie niczym, którzy nie używają weków, tylko słoiki twist, też są wartościowi. No i naprawdę nie warto mieć kompleksów niższości.
Znaczy, to wekowanie teraz odżywa znowu. Ja myślę, że taki apel drugi, jeśli mogę dorzucić, dla wszystkich tych, którzy odnajdą swoją taką pasję w wekowaniu, jest też wekowanie bezcukrowe.
Na przykład ogórki kiszone.
Że te osoby właśnie przy wekowaniu też będą myślały o Maksymilianie Kleińskim. I tym chciałbym zakończyć nasze spotkanie z historią w tym wydaniu. Redakcja Gaulois z Golana w składzie
Ewa Lewy,
Piotr Bordel
i Adam Łusowski. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę
słodkich snów.
Dobranoc.
Dobranoc.
Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos, więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz i przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos, więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz, by przeżyć chociaż raz.
Koniec.